Dobry wieczór.
Dzień dobry i dobry wieczór. I dawno się nie widzieliśmy. To Adam Herce.
Mów za siebie. Adam Lange.
Ja mówię za siebie, ty mówisz za siebie.
Co, ja tobie już zapomnieli ludzie, no bo jakby nie pojawiasz się, nie wiem, jakiś tam.
Ja tu tylko sprzątam. A witamy was w odcinku z numer 134, jak to zleciało, rozmowy kontrolowanej. A ponieważ nie mamy żadnych ogłoszeń duszpasterskich, bo wszystkie bilety na UmaiHacka się już sprzedały, to przejdźmy do naszego szanownego gościa, którym dzisiaj po długim oczekiwaniu oklaski jest Szymon Jason Szczęśniak z Code2 oraz Creatorów. Zapraszamy Szymona. Dzień dobry.
Witamy cię, Szymonie.
Cześć.
Pytałem, nareszcie ludzie na ciebie czekali.
Tylko który drugi? No, cieszymy się bardzo, że do nas, Szymonie, dołączyłeś. Dziękujemy bardzo za zaszczyt, który nas tutaj spotkał. I przejdźmy do pytań, bo mamy do ciebie kilka pytań. Więc tradycyjnie nasze pierwsze pytanie. Co odpowiadasz, jak ktoś cię pyta, czym się zajmujesz? Kim ty w zasadzie jesteś? Wyobraź sobie trudną sytuację, że spotykasz kogoś, kto cię jeszcze nie zna. Bo rozumiem, że zdarza się to relatywnie rzadko, ale może pamiętasz te czasy, kiedy to się jeszcze zdarzało i co byś takiemu człowiekowi powiedział, co ty w zasadzie robisz?
W ogóle to dzień dobry, dziękuję również panowie za zaproszenie. To wcale nie tak rzadko się zdarza, że komuś mówię, czym się zajmuję. Najczęściej ta druga sytuacja, czyli kiedy nie muszę komuś mówić, czym się zajmuję, tylko ktoś mnie gdzieś rozpoznaje, to jest w takich sytuacjach, których nie chciałbym, żeby mnie tam rozpoznano, na przykład w kolejce do urologa. Rok temu byłem, no widzicie, teraz mi się przypomniało, że miałem znowu iść. I tam w poczekalni wszyscy mnie akurat znali. Albo w aptece, jak kupuję, to też akurat chciałbym być anonimowy, to tam też mnie znają wtedy panie, które sprzedają. Ale czym się zajmuję? Zawsze odpowiadam wymuszenia i haracze. Gdzieś to też w jakimś naszym odcinku się przewinęło. Ja na co dzień odpowiadam za to, żeby firma Code2 istniała i rozwijała się i była konkurencyjna. Czyli jestem dyrektorem zarządzającym i odpowiadam tak naprawdę za wszystko, co się w tej organizacji dzieje. Od tematów związanych stricte z prowadzeniem firmy, przez tematy związane z marketingiem, sprzedażą, wsparciem klienta, aż po to, co najważniejsze, znaczy wszystko jest ważne, ale sam produkt, rozwój produktu czy rozwój produktów, czyli cały development. A firma jest partnerem Microsoftu, ale takim niezależnym, to się nazywa ISV, Independent Software Vendor, czyli tworzy oprogramowanie, które działa w ekosystemach Microsoftowych i są to autorskie produkty, więc my nie jesteśmy software house'em, bo często tak jest skojarzona firma programistyczna, że oni robią jakieś, albo robią strony, albo robią jakieś dedykowane oprogramowanie dla jakichś firm na zamówienie. U nas to inaczej wygląda, my mamy swoje autorskie produkty, na które sprzedajemy licencje do klientów w sumie na całym świecie, paradoksalnie w Polsce niewiele, dla nas ten polski rynek jest niewielki, głównie jest to Ameryka Północna, cała Europa, tutaj od Odry w kierunku zachodnim, no i w innych krajach też, ale to już jest mniejsza ilość, w sumie 150 krajów, gdzie mamy klientów, ale myślę, że ta Ameryka Północna i Europa Zachodnia plus Australia, Nowa Zelandia to są te takie główne rynki dla nas.
Szymon nam zdradził, że nie śpi w ogóle, także on pracuje 24/7, zresztą co słychać, tak, po obowiązkach.
No, tak czasem śpię, ale wtedy zesłabnie. Też pracuję, bo śni mi się, że jestem na spotkaniu albo gdzieś jestem gdzieś w delegacji i nie mogę znaleźć pokoju swojego hotelowego. Bardzo, bardzo częsty taki recurring dream, że ja szukam tego pokoju, jestem zmęczony, chciałbym się już położyć spać i akurat jego nie ma. Jest 305, ja mam 306, a zaraz jest obok 307 i nie mogę znaleźć.
Czy rozmawiałeś z kimś o tym?
Nie.
Tylko z nami.
Z wami, tak, teraz wam powiedziałem.
To może jest na sali ktoś, kto jest w stanie pomóc Szymonowi znaleźć pokój, bo to pomogłoby, zdrzemnąłby się chłopak, wyspał.
Jakby to był pokój 404 i bym nie mógł go znaleźć, to jeszcze bym to zrozumiał.
To jeszcze numerologia poprosimy jakiegoś.
Tak. A dobra odpowiedź od naszych słuchaczy, szukałeś naprzeciwko. Bo może musisz spojrzeć w drugą stronę, bo te numeracje...
Może być, że to jest akurat tak, że ja patrzę tylko po jednej stronie korytarza, ale nie, no to przerabiam to zawsze tam. Jakieś takie między piętrami czasami są jakieś takie pomieszczenia, gdzie też szukam.
No dobra, lecimy dalej z pytaniami, więc jakby kluczowe pytanie, które chyba wszystkim się ciśnie gdzieś tam na usta, to jest dlaczego JSON? Dlaczego JSON, a nie na przykład, nie wiem, XML, PDF, cokolwiek? Co tu się wydarzyło?
W ogóle nie było planów na to, żebyśmy my mieli jakieś pseudonimy w naszych filmach. Też nie myśleliśmy o tym, bo to nie miała być seria jakaś, która trwa od teraz już 5,5 roku. Albo 6,5. Już sam nie pamiętam dokładnie. To wyszło, tak po prostu zaczęli nazywać mnie ludzie gdzieś tam w komentarzach, bo mieliśmy firmy, gdzie ludzie szukają JSONa, albo gdzie ja każę dzwonić do JSONa, a potem się okazuje, że tym JSONem, że sam kazałem dzwonić do siebie, sam nie wiedziałem, że jestem JSONem. To były jedne z pierwszych filmów, takie porównanie, no bo to często jakby w naszej branży JSON jest kojarzony, z, jak sama nazwa wskazuje, z imieniem, więc jest personifikowany i tak jakoś zaczęli ludzie mnie nazywać w komentarzach JSONem i tak już zostało, że zostałem tym JSONem.
Decyzja społeczna. Skoro chcieli, to mają.
No Maciek przed chwilą, nie wiem czy widziałeś jak mignęło na ekranie, Maciek zaproponował latex.
To już za późno. Latex. To drugie imię, to nieoficjalne.
Może być tak, drugie. JSON latex.
Nie wnikamy w skąd Maciek wziął ten pomysł, niech to tak już zostanie. Wróćmy do komputerów, bo zawsze pytamy naszych gości, jak to się wszystko zaczęło, gdzie był ten pierwszy moment, kiedy popełnili błąd i siedli do klawiatury albo joysticka. Jak wspominasz swój pierwszy kontakt z jakimś monitorem, na którym mogłeś wywołać jakieś efekty?
Pamiętam, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, być może 89, być może 90 i nie pamiętam, komu to mówiłem, ale to była jakaś nauczycielka, której ja cały dzień opowiadałem o tym, że dzisiaj brat z tatą idą do sklepu kupić komputer. Ja wiedziałem, że to się dzisiaj wydarzy. Brat jest starszy, 8 lat starszy, więc on wtedy był już taką osobą gotową do korzystania, więc nawet tam jakieś programowanie się bawił. Ja byłem za głupi jeszcze wtedy na to. W każdym razie no, byłem strasznie tym podjarany. To było oczywiście C64. No nie miałem za dużo tam możliwości korzystania z tego, bo to był brata komputer, więc ja musiałem stosować, uciekać się do jakichś różnych podstępów, żeby on z tego komputera schodził, typu rano, jak były jakieś ferie czy wakacje, to rano gotowałem mu jajka na miękko i mówiłem mu, wstawaj Grzesiek, bo są jajka na miękko, trzeba zjeść, póki są ciepłe. On wtedy wstawał i szedł je jeść, a ja wtedy siadałem do komputera. Więc to było C64 i nie było joysticka, ten joystick się później pojawił. I to jakiś taki słaby, bo wtedy takie super modne to były na mikrostyki, a ten był jakiś, no taki słabszy, nie pamiętam dokładnie jaki.
Na zwykłe żyletki.
Na gumki były tam, one się maty nazywały chyba, czy coś takiego, takie plastikowe.
Ja tego kompletnie nie pamiętam i chyba nie mogłem korzystać nawet z tego joysticka. Brat mi nie pozwolił, więc grałem na klawiaturze. International, jak to mówiłem, International Karate, to była chyba pierwsza gra, w którą miałem okazję pograć. Tak mniej więcej sięgam pamięcią. Później się pojawił już u nas 286, później był przeskok do 486, a później był Pentium 75 MHz, niesamowita maszyna. I to byliśmy jedni z pierwszych na osiedlu, którzy mieli komputer, którzy mieli peceta. Pamiętam, znaczy na tym 286 to tam oczywiście Prince of Persia tłukłem bez końca i to jeszcze na czarno-białym monitorze z kartą Hercules. Ale tak na poważnie, znaczy ja od samego początku byłem, jakby zwariowałem na punkcie komputerów i byłem takim geekiem, który chętnie by siedział przy tym komputerze cały czas. Całe szczęście dostęp do gier był w jakiś sposób ograniczony, te gry nie były też tak bardzo uzależniające i też nie dało rady tyle wysiedzieć. Nie dał rady tyle wysiedzieć, przynajmniej ja nie byłem w stanie tyle wysiedzieć, ten filtr siateczkowy, to oczy bolały, ale grałem, pamiętam, bardzo mi się spodobało i do dzisiaj jestem fanem Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator 4.0, to była pierwsza wersja, którą grałem, dzisiaj już jest 2020 wersja i zaraz będzie wychodziła 2024. Nieprawdopodobny postęp zrobili od tamtego czasu, mieli też długą przerwę w kolejnych wersjach tego symulatora, bo to nie można mówić, że to gra, jak fani Flight Simulator, jak im się powie, że to jest gra, to oni się obrażą, to nie jest gra, to jest symulator. Ale też miałem taki okres, gdzie zacząłem mocniej grać w gry strategiczne, ale takie ekonomiczne, czyli nie do końca jakieś tam Warcrafty, Starcrafty, bardziej w tajkuny. I to gdzieś mnie też tak pociągnęło w tym kierunku, żeby bardziej się fascynować tym, jak coś działa, jak może działać niekoniecznie biznes czy przedsiębiorstwo, tylko produkt. Produkt, który można komuś zaoferować i obserwować, w jaki sposób on jest konsumowany, jak spływa ten feedback od użytkowników, od konsumentów. Co się z tym feedbackiem robi, jak ten produkt się rozwija, jak ten produkt może niszczyć konkurencja. Oczywiście mnie to jarało na takiej zasadzie, jakby nie miałem tutaj takiego mindsetu, że mi się to w przyszłości przyda, czy że jak gdzieś to będę mógł to zainteresowanie później już na serio rozwijać, ale na pewno no wiedziałem wtedy, że mi coś takiego sprawia dużą satysfakcję. No a potem, kiedy pojawił się już internet, na początku ten nieszerokopasmowy, miałem modem, też wystartowałem chyba dosyć szybko, bo miałem Asmaxa 56,6, więc to już była torpeda jak na tamte czasy. Pierwsza strona, na którą wszedłem, to mars.com, bo nie znałem innej, ale zobaczyłem na batonie Mars, że tam jest strona internetowa. Później chyba na nba.com wszedłem, to były te pierwsze dwie, ale też szybko gdzieś tutaj u mnie się pojawiła taka chęć, to ja swoją stronę zrobię, to ja będę jakieś treści wrzucał, to ja będę obserwował, co się na tej stronie dzieje, wchodził w jakieś interakcje z tymi użytkownikami i to gdzieś tam rozwijałem w szkole średniej, później na początku studiów, też na studiach zrobiłem stronę internetową taką uczelnianą, bo to też były takie czasy, gdzie nie było możliwości gdzieś tam udostępniania materiałów przez wykładowców, przynajmniej na mojej uczelni nie było możliwości, żeby studenci coś, jakieś swoje prace mogli w ten sposób udostępniać nauczycielom, wykładowcom, więc ja coś takiego robiłem. Oczywiście totalnie do dupy to było zrobione, bo ja nigdy nie zagłębiałem się w tematy backendowe, robiłem to jakimiś takimi metodami słabymi, wiązałem coś sznurkiem, interesował mnie bardziej właśnie ten front i to, jak to działa, żeby już to działało faktycznie, żeby można było z tego korzystać, żeby można było oglądać, co się tam faktycznie dzieje i co tu można jeszcze ulepszyć, żeby użytkownikom było lepiej. To takie w dużym skrócie te moje początki z komputerami.
Ja muszę dopytać, co było na pierwszej stronie? To była taka strona domowa Szymona z guzikiem under construction i licznikiem wizyt?
No na pierwsze, oczywiście, że taka była i to miała licznik, tak, oczywiście. Już nie pamiętam, jak się nazywała ta strona, która udostępniała te liczniki. Pamiętam, że później zrobiłem takiego protaplastę ściąga.net i zrobiłem to oczywiście na prv.pl, domenę i serwer miałem wykupiony, znaczy domena była z prv, a serwer miałem na wp, taki darmowy, no bo wiadomo, w tamtych czasach nie było na nic pieniędzy, zwłaszcza jak się było uczniem szkoły średniej i to też działało na takiej zasadzie, że ludzie mogli tam wrzucać swoje prace. I ta strona, pamiętam, że nawet dyrektor szkoły narciarskiej, w której byłem, i dyrektor szkoły średniej, w której byłem, byli tak zafascynowani, że ja zrobiłem taką stronę i że ona tam rośnie, że oni to nazwali tak, że pomagam kolegom ze szkolnej ławy, że oni tam mogą wrzucać swoje prace i później z tych prac można korzystać, bo tam pojawiały się jakieś wypracowania na jakieś konkretne tematy, czy to z biologii, czy z historii, no i głównie z polskiego, z języka polskiego. I później ktoś mi tę stronę oczywiście zhakował, no bo nie było żadnych zabezpieczeń, a miała duży ruch ta strona, no i pojawiły się tam pornosy. Także musiałem dyskretnie powiedzieć panom dyrektorom, że może by jednak ściągnęli linka do tej strony z ich oficjalnych stron, czy ze strony liceum, czy ze strony szkoły najczarskiej, bo ten Szymon, który pomaga kolegom ze szkolnej ławy, to już nie bardzo, to nie w ten sposób im pomaga, więc to była taka ciekawa historia, ale zrobiłem też stronę, bo byłem chyba w drugiej klasie liceum na wymianie w Belfaście, w wymianie uczniowskiej w Belfaście przez chyba 3 tygodnie, no i też to były takie czasy, gdzie do Belfastu trzeba było jechać autobusem i też taki zafascynowany tam porobiłem zdjęcia, zeskanowałem je, wrzuciłem na tą stronę, opisałem jak tam w ogóle jest, a to było jeszcze przed tym wielkim eksodusem Polaków do Irlandii, jeszcze wtedy Polacy nie wyjeżdżali, nie było takiej możliwości, żeby tam pracować. Później Irlandia się otworzyła między innymi dla Polaków i ta moja strona się zrobiła mega popularna, mimo że pisał ją chyba drugoklasista z liceum, więc tam bzdury były napisane, ale bardzo dużo ludzi wchodziło na tą stronę, pisali mi maile, a powiesz mi jak tam wyjechać, może podpowiesz mi jak ja mogę sobie zorganizować pracę w Irlandii, i ona też, ta strona również była na PRV, miała bardzo duży ruch. No i też mi ją później oczywiście zhakowali.
Czego się nie dotknie, to samo złoto. No.
Właśnie, jakby popularność od dzieciństwa.
Odwrócone bym powiedział, odwrócone. Jak Sasin.
No dobra, robimy fast forward tak zwany i przechodzimy do Code 2. Jesteś tam od lat, tak naprawdę nie dogrzebaliśmy się wcześniejszych twoich zajęć, może tak to ujmę. Jak tam w ogóle trafiłeś i co sprawiło, że tyle lat jesteś w jednej firmie?
Wcześniejsze zajęcia, to jak mówiłem, wymuszenia i haracze, więc nie wrzucam na LinkedIn, nie ma się czym chwalić. A tak na serio, ja tam trafiłem jeszcze w trakcie studiów. W sumie na początku studiów magisterskich, miałem licencjackie, później magisterskie, więc te wcześniejsze prace to faktycznie jakby nie pasują tutaj, żeby się w ogóle nie związane z branżą IT. Jak tam trafiłem? Kolega, który był moim wykładowcą i zrezygnował z pracy na uczelni, zaczął pracować w Code 2, zaproponował mi, żebym wysłał CV, bo też nie miałem tam jakby żadnych chodów, ale firma wtedy była mała, było w niej chyba 7 osób, bo firma zaczęła funkcjonować w 2007 roku, to był 2009, jakoś początek, i firma zaczęła się rozwijać, pojawiało się coraz więcej klientów, natomiast dział wsparcia klienta był tylko jednoosobowy wtedy, więc szukano 2 osób i ja byłem tą jedną z 2 osób, które zostały zatrudnione do działu Customer Service, to się tak wtedy nazywało. No i tak się zaczęła ta moja historia, że ja się tam pojawiłem, bo szukali kogoś, ja mówiłem dobrze po angielsku i byłem, powiedzmy, właśnie od tej strony takiej, od strony klienta miałem pewne doświadczenie, no i miałem też wiedzę technologiczną, która powiedzmy była wystarczająca, taką od strony power usera. Nie byłem nigdy deweloperem, nie jestem deweloperem, więc wszedłem od tej strony wsparcia technicznego klienta i działałem tam, rozwijałem się. Oczywiście na początku musiałem poznać wszystkie produkty, co było dla mnie mimo wszystko dosyć trudne, bo te produkty były już rozpędzone, to były produkty, dalej są na serwery Exchange, więc dla mnie to jakby trochę inny świat niż ja wcześniej miałem okazję posmakować, bo jednak świat biznesowy, B2B, trzeba poznać jak działa Windows Server, jak działa Exchange Server, wszystkie rzeczy związane z sieciami. Dla mnie to nie było coś, co ja miałem w jednym palcu, więc musiałem sobie trochę tą wiedzę poukładać. No ale też jakby tutaj dużo się nauczyłem w boju, bo pracowałem z klientami, więc czasami jak nie umiałem odpowiedzieć, no to musiałem gdzieś tam sobie doczytać, a to było naprawdę 8-9 godzin dziennie mail, w CRM-ie, telefon, mail, telefon. Niesamowicie mi to też dodatkowo rozwinęło skill językowy, zarówno mówiony, jak i pisany, bo na początku to jak ja miałem odebrać telefon jakiegoś IT admina czy IT dyrektora ze Stanów, no to przecież to jak odkładałem słuchawkę, to prawie mdlałem tam i zapadałem się pod biurko, ale już po paru miesiącach dla mnie to był już taki chlew powszedni, jak to ja mówię, więc zupełnie na luzie już byłem gotowy na to, żeby odebrać, podnieść słuchawkę, dawajcie, co tu, kto o co nie zapyta, na pewno odpowiem. I faktycznie dosyć szybko się wdrożyłem, a firma cały czas rosła, bo te produkty się nasze rozwijały, więc trzeba było zatrudniać kolejne osoby i tak się stało, że ja te kolejne osoby już wdrażałem w dziale Customer Service. Później trzeba było, żeby pojawił się u nas dział marketingu, więc ja też dostałem taką opcję, że no to Szymon, może ty, bo działając w Customer Service też zacząłem robić jakieś filmy na YouTubie, mimo że to był tam dopiero 2009-2010 rok, to raczkowało, patrząc z dzisiejszej perspektywy, jeżeli chodzi o YouTube i takie tutoriale, jak korzystać, jak instalować produkty, jak je deployować, więc ja zacząłem takie rzeczy nagrywać, a szefowie, współzałożyciele, to są bracia Michał i Jarek Bednarz, powiedzieli: Szymon, no to może ty byś u nas zajmował się marketingiem i rozwinął ten zespół. No i tak byłem na początku taki one man army, później pojawiały się kolejne osoby, ja te osoby wdrażałem, w końcu w tym zespole było tam ponad 10 osób, później dostałem też jeszcze pod swoje skrzydła dział sprzedaży, natomiast dział sprzedaży nie byli to i do tej pory nie są to tacy handlowcy, tylko wybraliśmy najlepszych ludzi z customer service, czyli takie osoby techniczne, które mają interpersonalne skille i z nimi zbudowaliśmy ten zespół sprzedażowy i do dzisiaj to tak funkcjonuje. Zresztą w ogóle do dzisiaj mamy na pewno jedną osobę, która wtedy na samym początku dołączyła do tego zespołu Technical Sales i do tej pory tam jest. Przemek, pozdrawiam cię, bardzo dobry, w zasadzie teraz jest Senior Technical Sales Manager u nas. Więc to a propos bycia gdzieś wiele lat, to u nas jest dużo takich osób, które są po ponad 10, nawet są dwie osoby, które już, czy trzy, które są już 15 lat, ja będę miał za 5 miesięcy 15 lat w firmie. Więc miałem ten zespół marketingu i sprzedaży, później no dalej się rozwijaliśmy, w firmie już było tam około 50 osób, więc chcieliśmy iść mocniej gdzieś, pojawiać się na tych rynkach amerykańskich, jeździć na targi. Ja też miałem takie działania wykraczające poza marketing, sprzedaż i ten customer service, gdzieś tam wspierałem od strony takiego business developmentu, gdzieś tam wsparcie przy tematach compliance'owych, governance'owych, przy działaniach IT. Działałem, można powiedzieć, z czasem coraz bardziej z tymi założycielami, więc zostałem awansowany na stanowisko Business Development Director. Wtedy kupiłem sobie koszulę, bo stwierdziłem, że jak dyrektor, to muszę mieć koszulę, ale jedną tylko kupiłem, później już jej nie nosiłem. No a później dostałem propozycję, żeby zostać dyrektorem zarządzającym, bo Michał, który był nim od samego początku, stwierdził, że on, że jakby ja bardziej do tej roli pasuję, bo stałem się gdzieś tam twarzą firmy, jeżdżę na targi, mam kontakt z klientami, jakby odpowiadam za tyle tych obszarów. Michał natomiast jest programistą, Jarek i Michał są programistami. Michał gdzieś tam też skupił się bardziej na takich działaniach operacyjnych, bo z kolei dla mnie to było najmniej sexy. Takie tematy związane z business administration najmniej mnie jarają. No i tak to dzisiaj wygląda. Od 2019 jestem na stanowisku CEO i chciałbym być jeszcze trochę, bo jest to dla mnie tak naprawdę no super, super przygoda i super pasja, bo to, nie wiem, może będziecie pytać później o moje hobby, ale to generalnie to jest właśnie moje hobby też.
Sobie pomyślimy, czy cię zostawić na tym stanowisku.
Nie widzę innych kandydatów. Ja w ogóle miałem cię zapytać, bo rzadko trafiamy na kogoś, kto zaczynał z dołu i doszedł na samą górę. Właśnie jak pokonałeś tę drogę, ale widzę, już odpowiedziałeś na to pytanie, bo pewnie również czytasz w myślach, dzięki czemu jesteś tam, gdzie jesteś. Ale po prostu była to seria awansów poziomych, takich klasycznych, korporacyjnych. I no, tak po prostu z pewnością cię skończyło się mieć potencjał do awansu, już wyżej nie możesz, więc jesteś tam, gdzie jesteś.
Tak, ale ja myślę, że to też ta droga, jakby to ja nie zawdzięczam tego tylko sobie. Właśnie Michał i Jarek bardzo wiele rzeczy mnie nauczyli, bo jakby no nie ukrywam, ja nie przyszedłem tutaj po studiach MBA i nie naoglądałem się, jak funkcjonują inne firmy, tylko tak naprawdę wszystkiego uczyłem się od nich. Oczywiście, no wiadomo, że czytałem, ale książki to jest powiedzmy 10% jakiegoś wsparcia w takich działaniach, ale no ja osobiście uważam, że chłopaki Michał i Jarek zawsze wkładali to tyle serca, no i też uważam ich za takich geniuszy, jeżeli chodzi o tematy związane z technologią i też takim bardzo zdroworozsądkowym podejściem do biznesu. No i poza tym to są też tacy bardzo skromni, bardzo, bardzo fajni ludzie, którzy potrafią też dać taki feedback i taki positive reinforcement, jeżeli ktoś się faktycznie stara. A ja się starałem starać.
Chyba działa. Dobrze, słuchaj, bo teraz chciałbym nawiązać do tego, o czym wspomniałeś na początku naszej rozmowy, bo opowiadałeś o tym w zarysie, co firma robi. Powiedzieli, że ma swoje produkty, które licencjuje, ale mało kto z naszych słuchaczy pewnie wie. Ja sprawdziłem, ale ty weź lepiej, bo jakby znasz te produkty, tak już trochę na nie patrzyłeś i w ogóle. Powiedz tak, może niekoniecznie językiem sprzedaży, ale takim językiem, żebyśmy zrozumieli, co tak naprawdę te produkty robią, co sprzedajecie i co to robi i dlaczego ludzie to kupują.
Okej. Jest to kilka produktów. W zasadzie było w sumie i więcej, bo były takie produkty, które powstawały, miały swój heyday, później je wycofywaliśmy ze sprzedaży, bo zmieniała się już technologia i nie były potrzebne, ale firma wystartowała w 2007 roku z takim produktem. Brzmi to dość śmiesznie, jeżeli ktoś nie siedzi w temacie, to jest produkt zarządzania stopkami i notami prawnymi w mailu. I ja to, tak jak powiedział mi to zresztą ten kolega wykładowca, który powiedział mi w 2009 o tym, że Code2 rekrutuje do Customer Service Success, no to ja też pomyślałem, przecież to ja sobie sam mogę stopkę zrobić w Outlooku i w czym jest problem? A on mówi, no dobrze, no możesz sobie zrobić stopkę, ale co w przypadku, jeżeli musisz zrobić taką stopkę na przykład 5000 pracowników w korporacji albo 50000 pracowników i to dodatku jeszcze na wielu urządzeniach. No dzisiaj mamy jeszcze urządzenia mobilne, gdzie ten problem się jeszcze dodatkowo komplikuje, gdzie są różne klienty pocztowe i w dodatku to ta stopka musi być często wymuszona, bo są jakieś wymagania prawne, że musi być dodana jakaś nota prawna. W zależności od kraju one mogą być przeróżne, nawet w Polsce są takie wymagania prawne do spółek, nie wiem czy wiecie, że musi być na przykład kapitał zakładowy w nocie prawnej, czyli w stopce, ale jest na całym świecie pełno różnych innych wymagań, ale są też wymagania choćby corporate identity, że korporacja ma taki styl, taką czcionkę, takie kolory, taki baner i to ma być dodane zawsze do wszystkich maili w ten sam sposób i nie ma narzędzia, które jest w stanie to zautomatyzować, żeby dodać to do wszystkich maili wychodzących. A tutaj możliwości robi się o wiele więcej, no bo może dział sprzedaży to by chciał mieć jeszcze inną i mieć jakiś tam baner, który jest klikalny, jak ten baner ktoś kliknie, to żeby potem jeszcze zliczać, ile było kliknięć, jaka była efektywność tego banera. A może byśmy chcieli, żeby stopki wewnętrzne, czyli do tych maili wysyłanych wewnętrznie w ramach organizacji były inne, bo może krótsze, a może w ogóle ze zdjęciami, bo nie do końca wiemy, jak wyglądamy, skoro jest nas tak wielu, a to jednak fajnie dodać taki personal touch, więc tych możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Sam Microsoft wspiera coś takiego jak disclaimery, czyli takie centralne zarządzanie dodawaniem takich stopek, ale tam jest bardzo dużo ograniczeń. Głównym ograniczeniem jest przede wszystkim to, że te stopki się nie pozycjonują, czyli jeżeli jest konwersacja mailowa, to te stopki się zbierają wszystkie na samym dole. Plus jeżeli ktoś dodaje jakieś obrazki, to te obrazki nie są embedowane w pocztę, tylko w tą wiadomość e-mail, tylko trzeba tam gdzieś kliknąć, pobierz obrazki, żeby one się wyświetliły, my na przykład to embedujemy, czyli jakby zaszywamy jako taki ukryty załącznik i one po odbiorze, bez względu na to, w jakim kliencie pocztowym są czytane, to od razu się tam pojawiają, również na telefonach. No i choćby właśnie teraz te tematy telefonów, nie ma możliwości, żeby wysłać z telefonu stopkę, która ma obrazki, kolorowe banery, a my to automatyzujemy, robimy to na różne sposoby, w zależności od potrzeb klienta, albo po wysłaniu wiadomości jest dodawana taka stopka, zanim dotrze do tego odbiorcy końcowego, albo w trakcie pisania wiadomości, to już opracowaliśmy razem z Microsoftem 2 lata temu taki nowy, on się nazywa Modern Outlook Add-in, taki, w takiej webowej nowej technologii, w momencie pisania maila, czy to w Outlooku, czy w OWA, czyli tej webowej wersji Outlooka, czy na kliencie na telefonie Outlookowym, to ta stopka w czasie rzeczywistym, w czasie pisania maila się dodaje. Ona może być różna w zależności od tego, jaki jest odbiorca, jakie są słowa kluczowe użyte i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj pełną kontrolę nad tym, jak te stopki, i to tym może zarządzać na przykład dział marketingu, jak te stopki wyglądają, co w nich się znajduje. One oczywiście są spersonalizowane, więc jak wysyła Szymon, to jest Szymon, jak wysyła Adam Lange, to jest Adam Lange i tam wszystkie nasze dane, telefony, adresy e-mail, wszystkie inne potrzebne dane, które miałyby się w takiej stopce znaleźć, są dodane. To tak w dużym skrócie, to się wydaje dosyć proste, jakby może dalej, natomiast to jest mega skomplikowane narzędzie, ponieważ rozwiązania chmurowe, bo my robiliśmy to na początku dla on-premowych rozwiązań, tam była trochę prostsza akcja do wykonania, ponieważ mogliśmy instalować się bezpośrednio na serwerze naszych klientów, natomiast w przypadku rozwiązań chmurowych no, my nie mamy dostępu do serwerów naszych klientów, bo nawet oni nie mają dostępu do całości exchange'a, z którego korzystają, bo to jest exchange online, więc my musieliśmy stworzyć tak naprawdę całą infrastrukturę w chmurze, która przechwytuje te maile na zasadzie takiego smart hosta, czyli mail wysłany przez klienta idzie do jego serwera pocztowego Exchange Online, ale zanim trafi do odbiorcy końcowego, to jest wysyłany takim konektorem do naszej aplikacji, która siedzi na Azure, i nasza aplikacja przechwytuje tego maila, otwiera go, patrzy, od kogo został wysłany, czy tam są przewidziane jakieś reguły dla tej osoby z tego konkretnego tenanta Microsoft 365, czy z tego konkretnego serwera chmurowego. Jeżeli tak, no to jakie to są reguły, czy to są jakieś stopki, czy to są może jakieś autorespondery, bo takie rzeczy też wspieramy. Jeżeli tak, to ta stopka jest dodawana, mail jest znowu pakowany i wysyłany do tego odbiorcy końcowego i to musi dziać się wszystko w niezauważalny sposób, bo wiadomo, że często wysyłamy maila do kogoś, z kim jesteśmy na callu albo do kogoś, kto siedzi koło nas i oni nie mogą zauważyć, że tutaj on jakoś dłużej na takiego maila musiał czekać. A ze względu na compliance, no to my też musimy siedzieć we wszystkich kluczowych regionach azurowych, więc mamy w tym momencie 20 data centers w 10 regionach na całym świecie. I to jest kilkaset modułów tej naszej aplikacji, które musimy utrzymywać w takim absolutnym peak condition, nie możemy sobie pozwolić na żadne niedostępności, żadne downtime, żadne spowolnienia, więc też mamy taki bardzo mocno rozbudowany nasz taki wewnętrzny system high availability, czyli tej wysokiej dostępności, który się automatycznie skaluje, który się automatycznie przepina na takie mirrorowe, widzicie, wrzucam makaronizmy, automatycznie przepina się na takie zapasowe serwery, które są rozgrzane, gotowe, żeby przepiąć ruch w momencie, kiedy jest jakaś niedostępność, a jak wiemy, w Azure zdarza się to niestety dosyć często, zresztą jak i w AWS-ie i w każdym innym cloudzie. I mamy też zespół monitoringu, który monitoruje to 24/7 na 365 i to nie jest taki monitoring na zasadzie, że ktoś tam gdzieś śpi i do niego dostanie SMS-a, to wstanie i coś może zrobi, a jak się nie obudzi, to nie zrobi, tylko to są ludzie, którzy faktycznie siedzą przed kompem na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu i monitorują te nasze usługi trochę jak w takiej wieży kontroli lotów, bo to nie jest monitoring tylko reaktywny, że dostajemy jakiś alert i działamy, tylko też proaktywny, patrzymy na to, co się dzieje, patrzymy, czy są jakieś anomalie na którymś z regionów, czy w jakimś konkretnym nodzie. Jeżeli są, to co to są za anomalie, czy jesteśmy w stanie zrobić coś z wyprzedzeniem na przykład, bo wiemy, że takie anomalie mogą zwiastować już jakieś problemy. Jeżeli tak, to odpowiednie działania podejmują. Mamy tutaj w ogóle przygotowany taki handbook dla nich, który już ma prawie 600 stron, który w zależności od tego, jaki błąd dostają w alertach lub jaki błąd widzą u siebie w monitoringu, czy błąd, czy jakiś alert, co mają zrobić, jak mają zareagować, co mogą zrobić sami, w jakiej sytuacji muszą budzić wszystkich z elektrowni, jak to było w Czarnobylu, i ściągać na działania pożarnicze.
Adam, nie wiem jak ty, ale ja jak o tym słucham, to takie Security Operations Center, nie?
Panie, ja chciałem stopkę podać, a nie zbudować korporacji.
Tak, to jest takie Security Operations Center, natomiast oni się skupiają głównie na zabezpieczeniu tej aplikacji, żeby klientom funkcjonowało to bez zarzutu, bo to jeszcze chciałem powiedzieć, nawiązać do tego produktu i do tej elektrowni. My też tak mówimy i tłumaczymy sobie wewnętrznie, że my działamy trochę właśnie jak elektrownia, no bo jeżeli mail nie działa w organizacji, no to tak trochę jakby prądu nie było, no jak może mail nie działać, a faktycznie jeżeli Microsoft coś zawali po naszej stronie, no to my możemy być wtedy odpowiedzialni za to, że maile dochodzą na przykład z opóźnieniem, a w 2023 czy 2024 roku nie funkcjonuje coś takiego jak opóźnienie w dostarczaniu maili. I to jest jeden z produktów, bo mamy jeszcze dwa takie, które są również mocno rozhuśtane, zupełnie inne produkty. W zasadzie to jest jeden. To jest jeden z rodziny, bo mamy też ten sam produkt, z którym zaczęliśmy, na serwery on-premowe, oczywiście teraz już w wersji na Exchange 2019 i niedługo Exchange 2024 chyba, jeżeli tak się będzie nazywał, na pewno się będzie nazywał Exchange Server, się dowiedziałem, to tak z nowości. Nie będzie chyba w modelu subskrypcyjnym, ale to jest wersja on-premowa, więc on ma trochę inną zasadę działania, jakby cały czas go rozwijamy, cały czas go utrzymujemy, żeby on był bezpieczny, żeby był szybki i tak dalej, bo są klienci, którzy mimo wszystko działają również w on-premie. Mieliśmy swego czasu produkty do synchronizacji danych, bo zaczynaliśmy tak naprawdę z dwoma produktami, jeden to był ten stopkowy, drugi był do synchronizacji danych w Outlooku, on tak naprawdę nazywał się, jego działaniem było uzyskanie funkcjonalności public folders, folderów publicznych w Exchange'u, czyli takich folderów, które mamy w Outlooku, które możemy współdzielić. Wszystko, co tam wrzucimy, nieważne, czy są kalendarze, czy maile, czy kontakty, to wybrane osoby w organizacji mogą to zobaczyć i tam na tym pracować w czasie rzeczywistym. To było już bardzo, 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 bardzo dawno temu wymyślone przez Microsoft w Exchange'u, ale żeby to mieć, trzeba było mieć Exchange'a. A Exchange nie jest prosty, Exchange nie jest tani. Jeżeli są mniejsze firmy, gdzieś tam trzyosobowe, pięcioosobowe, dziesięcioosobowe, one często nie miały Exchange'a, więc my mieliśmy taką jakby kopię, można powiedzieć kopię, no w zasadzie to był produkt, się nazywał Code to Public Folders i on odpowiadał za to, żeby stworzyć sobie takie współdzielone publiczne foldery, nie mając Exchange'a. Więc trzeba było zainstalować po prostu na trzech komputerach sobie taki dodatek do Outlooka, z czego na jednym komputerze on był również takim serwerkiem, mini serwerkiem i odpowiadał za tą synchronizację danych między Outlookami. To też była ciekawa historia, bo Jarek Bednarz, właśnie współzałożyciel, o którym wspomniałem wcześniej, on napisał pierwszą wersję tego programu zupełnie nie mając dokumentacji do Outlookowego MAPI, czyli do tego API, które pozwala na komunikację pomiędzy wybranym programem a samym Outlookiem. Nie było do tego, tak naprawdę hakował, puszczał jakieś komendy, patrzył, co dostaje z powrotem i w ten sposób udało mu się zrobić jakąś taki pierwszy prototyp synchronizujący i zrobił to w ogóle na zasadzie z zakładu z kolegą, bo kolega powiedział, że tego się na pewno nie da zrobić. On powiedział, że musi się dać i to zrobił i to był właśnie początek tego produktu i on był bardzo, bardzo popularny swojego czasu. Ale później świat się zmienił, przyszedł Office 365, więc my wycofaliśmy ten produkt, bo też klienci byli dla nas jakby często zdarzało się tak, że musieliśmy bardzo dużo czasu poświęcać takim małym klientom, chcieliśmy się bardziej skupić na tych klientach korporacyjnych, więc ten produkt został wycofany, ale ta wiedza, którą zdobyliśmy przez tyle lat pracy na nim, jeżeli chodzi o mapy, te protokoły do synchronizacji, i później pojawił się EWS, wykorzystaliśmy do tego, żeby zrobić narzędzie do migracji. W momencie, kiedy pojawił się Office 365 w 2011, to my w 2013, kiedy już zaczął się taki duży eksodus do chmury, te początki, wyszliśmy z produktem migracyjnym, który zrobił również duże zamieszanie na rynku, bo mieliśmy taki ciekawy model sprzedaży tego produktu. Nie będę tutaj może wchodził w szczegóły, ale udało nam się wymyślić taki model współpracy z Microsoftem, który sprawił, że gdzieś tam nasza sprzedaż tego narzędzia do migracji była tak duża, że pojawiliśmy się gdzieś tam na słupkach repów sprzedażowych Microsoftu w Stanach, więc po jakimś czasie oni do nas dzwonili, się pytali, who the hell are you? Bo patrzymy tutaj na Excela i są firmy robiące migrację do 365 w Stanach, jakieś duże, plus jakiś Code 2 z Jeleniej Góry, o co chodzi w ogóle z Jeleniej Góry z Polski, to Polska to jest gdzie, to tam gdzie te ziemniaki wozicie furmankami, więc to swego czasu był bardzo, on jest zresztą dalej rozwijany przez nas, zresztą największy klient do tej pory, jakiego mieliśmy, to właśnie dla tego produktu, rząd Arabii Saudyjskiej, 100 tysięcy skrzynek migracja, którą zrobiliśmy my, dużo klientów rządowych, bo to jest rozwiązanie on-premowe, czyli jakby nie ma tam takiego middlemana pomiędzy klientem migrującym się ze środowiska on-premowego do chmury, a jakimś tam vendorem, który uczestniczy w tej migracji, bo to jest urządzenie, to jest rozwiązanie, które instalujesz bezpośrednio na serwerze u klienta, więc Code 2 tak naprawdę po instalacji nie ma dostępu do żadnych tych danych, więc też dużo klientów rządowych, wojskowych, o których nie mogę mówić, skorzystało i korzysta z tego narzędzia do migracji w tej chwili. I mamy również narzędzie do backupu Office 365, Microsoft 365. Co ciekawe, to też jest taka wersja, która backupuje do on-prema, a nie do chmury. Są klienci, którzy nie chcą trzymać wszystkiego w cloudzie, chcą mieć jakąś kopię lokalnie. Niektórzy, zwłaszcza klienci publicowi z różnych krajów, mają też takie wymagania, że dane muszą być trzymane, kopia musi być trzymana gdzieś on-premowo. I tutaj też jest to dość popularny tool.
No dobrze, lecimy dalej. Teraz do ciekawszego tematu niż biznesy. Biznesy już porzucamy, chociaż jeszcze później będziemy pytać o niektóre rzeczy. Jak powstali hejterzy? Skąd pomysł? Jaki był cel w ogóle powstania takiego tworu? Kto na to wpadł?
Michał Bednarz, znowu nie ja. A propos tego, co wam mówiłem, z takim bardzo świeżym podejściem do biznesu, Michał, czyli współzałożyciel, powiedział, bo problem zawsze mieliśmy taki, że widzicie, ja tutaj się rozgadałem na temat naszych produktów, jak widzicie, po tych 15 latach strasznie mnie to cały czas jara, ale problem mieliśmy taki, że byliśmy znani i w tej Europie Zachodniej, i w Stanach, jeździliśmy na targi, no to często klienci tam podchodzili, mówili, hej, Code 2, korzystam z waszego produktu, jakby ten nasz brand był rozpoznawalny, natomiast w Polsce słabo z tą rozpoznawalnością, a chcieliśmy być rozpoznawalni ze względu na to, żeby móc zatrudniać dobrych pracowników, a firmy technologicznych w Polsce pojawiało się z roku na rok coraz więcej, więc Michał stwierdził, słuchaj, a może zrobimy serię takich filmów o IT, żeby gdzieś tutaj się po prostu wypromować jako pracodawca. No ja byłem oczywiście sceptyczny, bo ja bardzo zawsze jestem takim realistą. Stwierdziłem, że no ale jak? No, jak jest? Ja nie jestem w stanie zrobić filmu, żeby on był viralem. No jak? To się nie da, to trzeba nie wiadomo ile filmów zrobić. Mówię, no zróbmy, no zobaczymy, spróbuj zrobić kilka filmów, najlepiej zróbmy na takiej zasadzie humorystycznych, a tematem przewodnim naszych rozmów, jakichś tam żartów, było to zderzenie świata HR-u ze światem IT. Często te osoby się nie rozumieją. Stwierdziliśmy, dobra, no to zrobimy coś takiego i powstało kilka odcinków i odleciało to, czego się nie spodziewałem, więc Michał znowu tu wyczuł, a ja byłem sceptyczny, znowu miał rację.
Rozmawiamy z najskromniejszym prezesem w Polsce, chciałem ogłosić. On nic nie umie, nic nie potrafi, wszyscy go za uszy pociągnęli, kopnęli w tyłek i tylko dzięki temu coś w życiu osiągnął. Ale no dobrze, dobrze, tak, to też pomaga. No dobra, to jak już jesteśmy przy hejterach, to którą postać lubisz najbardziej, albo w którą postać lubisz się wczuwać najbardziej?
Znowu będę grał tą samą rolę skromnego CEO i ja nie lubię w ogóle swoich ról, w sensie bardziej lubię rolę Kacpra, czyli tego wysokiego gościa, który pojawia się na filmach. No jakoś tak to wynika, ja również montuję te filmy, produkuję je, więc jakoś jak oglądam Kacpra, to mnie to śmieszy, natomiast do siebie no, nie umiem mieć takiego dystansu, żeby się z samego siebie śmiać, mam dosyć krytyczne podejście. Dlatego jakoś tak niespecjalnie jestem fanem swoich ról. Gdybym miał coś wybrać, to pewnie byłby to Jason Connor w tym słynnym odcinku, gdzie sam cofnąłem się w czasie do siebie samego, żeby powiedzieć sobie, żebym nie pisał tego programu, który zacząłem pisać tam w 80 którymś roku, bo później okazał się być pułapem i podoba mi się to, bo kręciliśmy to faktycznie w takiej scenografii z lat 80. w Muzeum Sentymentu w Kowarach i w ogóle był jakiś ten dzień, był taki magiczny, była burza, było tak zajebiście gorąco tam i było faktycznie tak scary, bym powiedział, i jakoś mi się to udzieliło i do tej pory lubię oglądać ten odcinek.
No nie wiem, mój ulubiony to Radzisz The Penetrator. I od razu mam do tego pytanie, no, jakby jest poza scenariuszem, że tak powiem. Czy często dostajecie takie właśnie wrzutki, że jestem rad, że właśnie znalazłem u was dziurę, wyślijcie mi iPhone'a 64 GB różowego?
Tak, to jest nagminne, dlatego też powstał ten film i myślę, że każdy, kto pracuje przy webie, się z tym spotyka, że pojawiają się tacy bag hunterzy, tak zwani, proszący o nagrodę i mówią, że znaleźli wielką dziurę, a tak naprawdę znaleźli coś oczywistego, co wcale nie musi być dziurą, bo może akurat w tym przypadku nie stanowi to zagrożenia, nie wiadomo, w zależności od tego, jak jest zbudowany serwis. No i wysyłają oczywiście maila, że oczekują tutaj bounty, nagrody i jak im się nie odpisze, no to piszą za chwilę znowu. Oni często piszą w ogóle z szablonu, te szablony można znaleźć w internecie, więc oni nawet nie próbują samemu skonstruować tej wiadomości. Dlatego też powstał ten film o tym takim Rajeszu, bounty hunterze, penetratorze, który próbuje włamać się do gościa do domu, bo znalazł dziurę w płocie.
Słuchaj, no, robicie to już dosyć długo. Jest playlista na YouTubie taka, że naprawdę można się w niej zatracić, co zresztą całkiem niedawno znowu popełniłem. Natomiast no, skąd bierzesz pomysły na kolejne odcinki? Rozumiem, ktoś cię po prostu przynosi, bo to na pewno przecież nie twoje, tak? I ktoś ci mówi, proszę powiedzieć teraz to, stanąć tu i uśmiechnąć się tak, i tylko dzięki temu to tak dobrze wychodzi. Ale jak i czy naprawdę w życiu takiej organizacji jak Kołtu jest... I twoim jest tego tyle, że zawsze macie co nagrać? Czy masz takie, nie wiem, zawieszki pod tytułem w tym tygodniu to naprawdę już nie wiem, o czym mamy nakręcić kolejny odcinek?
Nie, mamy dużą listę oczekujących i tak naprawdę widzę teraz problem w drugą stronę, że ja nie wiem, kiedy będziemy mieli czas, żeby to nagrać i gdzieś tam wybieramy z listy takie rzeczy, które są prostsze do nagrania, które szybciej możemy nagrać, bo nie mamy czasu na to, żeby realizować jakieś takie ambitniejsze tematy, przynajmniej ostatnio. Tutaj widzisz, mogę być nieskromny, bo faktycznie zdecydowaną większość tych rzeczy piszę i produkuję ja i pandemia była dla mnie niesamowitym czasem pod tym względem, bo po prostu eksplodowała u mnie ilość pomysłów, mimo że środki były ograniczone, bo nie mogliśmy się spotykać. Pomaga mi ostatnio Piotrek, którego nie widać raczej na tych filmach, bo jest właśnie po drugiej stronie kamery. Zresztą nasz red teamowiec, który mocno siedzi w security, to był jego na przykład pomysł o tym, żebyśmy zrobili o Rajeszu Penetratorze, kontynuację Rajesza, tego słynnego pierwszego Rajesha. Więc on ostatnio przynosi pomysły, z których później ja na przykład piszę koncepty lub skrypty, lub pomaga mi też polepszyć skrypty. Bo ja czasami mam jakąś zajawkę, coś napiszę, ale nie do końca mi się podoba, wysyłam to do Piotrka i Piotrek ma genialne, super inteligentne poczucie humoru, mnie super śmieszą jego rzeczy, więc jak on coś dorzuci, to mnie, choćby dlatego, że to też nie jest moje i ja na to zupełnie z innej strony wtedy patrzę, mnie to o wiele bardziej śmieszy, dlatego też no, coraz częściej gdzieś tam jego pomysły trafiają do tych naszych filmów, ale jakby patrząc na całość, no to faktycznie głównie ja piszę te skrypty. I co nas inspiruje? No życie nas inspiruje. No mamy też taką swobodę pracy przy tym wszystkim, że no nie robimy tego dla nikogo, nie robimy tego za kasę, nie mamy jakiejś ramówki, nikt nad nami nie stoi, że musimy wyprodukować ileś odcinków w jakiejś tam tematyce, bo jest jakiś deadline. No wtedy pewnie bym się zawiesił i nic bym nie był w stanie wymyślić.
A to nie jest tak, że fani piszą w komentarzach when eta? I to jest ta presja, że wszyscy czekamy?
Nie, faktycznie jest tak, jak nie robimy czegoś przez kilka tygodni, to dostajemy gdzieś tam na Messengerze czy jakimś innym kanale komunikacji pytania, gdzie są filmy, gdzie następny odcinek, za co my płacimy?
Zwrot gotówki w takim razie. Żądamy zwrotu za kapel.
Tak, musimy oddawać za bilety.
Patrząc na biznes plus to dodatkowe zajęcie, czyli nagrywanie filmów, to może niedługo będzie tak, że będziecie tylko filmy nagrywać, bo będzie to bardziej opłacalne niż robienie softu. Nie.
No to jak mówię, nie monetyzujemy tego kanału, nie zarobiliśmy na nim ani złotówki, więc na pewno tak nie będzie. I na pewno się tutaj role nie odwrócą i to też tak może wyglądać, że my dużo czasu poświęcamy na realizację tych filmów, ale no to jest taki dodatek, to jest taki nasz side projekcik, który lubimy po prostu robić, bo to jest też taka inna forma spędzania czasu tych osób, z którymi pracujemy, nie przy takich codziennych obowiązkach, tylko no takiej trochę innej atmosferze i z trochę mniejszym stresem, myślę.
Ja jeszcze muszę zapytać, czy oceniasz w skali od 1 do 10 efekt, jaki udało się osiągnąć, ten, który chcieliście osiągnąć? Czy za popularnością creatorów poszła fala zgłoszeń nowych pracowników, jakościowych, dobrych, fajnych? Czy jest faktycznie odczuwalna zmiana w tym procesie?
To ja rozszerzę może to pytanie. Czy może też pomogło to w zdobyciu nowych klientów?
Może odpowiem na początku na to drugie pytanie. Myślę, że nie, chociaż faktycznie zdarzają się klienci z Polski, którzy gdzieś tam piszą przy sprawie z Customer Success naszym, czy po zakupie licencji piszą pozdrówcie Rajesha, czy pozdrówcie Jasona, więc ciężko jest mi to ocenić. Natomiast w kwestii tego pierwszego pytania bardzo dużo dostajemy CV, natomiast nie umiem odpowiedzieć, czy to wynika z tego, że po prostu też rynek pracowników urósł i jest o wiele więcej specjalistów przez te ostatnie lata. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to nie byłbym tutaj tak optymistyczny. No niestety dużo jest słabych ludzi na rynku, słabych specjalistów i oni też wysyłają CV, bo ci, którzy są dobrzy, no to gdzieś tam pracują i nie szukają pracy za często.
Słuchajcie, jak jesteście dobrzy, a musicie być, skoro oglądacie ten podcast, to Szymon pewnie ma parę stanowisk do obsadzenia. Masz, prawda?
Tak, zapraszam. kotu.com/praca. Tam są wszystkie stanowiska opisane.
No dobra, jesteśmy podcastem w sumie o bezpieczeństwie, więc jak to jest z tym bezpieczeństwem w Kotu i jak jest z tym bezpieczeństwem u ciebie? Lubisz, polecasz, szanujesz, stosujesz?
Tak, działamy na Azure, działamy w chmurze, przechwytujemy maile klientów, więc tak naprawdę no nie ma tutaj rozmowy z klientami, jeżeli nie powiemy o tym, że jesteśmy super secure i że w ogóle jesteśmy tacy totalnie security minded. I my w ogóle tak zaczynaliśmy, tu znowu muszę opowiedzieć o Jarku i Michale, bo jak ja się pojawiłem w firmie, no to 2009 rok to u nas już były procedury rozpisane bezpieczeństwa i to tak naprawdę pieczołowicie rozpisane z instrukcjami dostępu, z zasadami minimalizacji dostępów. Więc to dla nas było tak, jakby rozwijało się, może nie do końca wiedzieliśmy, czy na to są jakieś normy, tak gdzieś tam bardziej korzystaliśmy jakieś z best practices, ale jeżeli chodzi o code to, no to jest temat numer jeden. My mamy wdrożony od dawna system zarządzania bezpieczeństwem informacji, mamy certyfikację ISO 27001 i 18, plus kilka innych i to jest taki punkt wyjścia w ogóle dla nas, jeżeli chodzi o zarządzanie firmą, o całą strategię, że zawsze wychodzimy od bezpieczeństwa, analizy ryzyka. Tak naprawdę jakikolwiek proces nie zaczyna się od analizy ryzyk i później decyzji, jak ten proces powinien być wdrażany i w którym kierunku powinien iść. Dlatego no, czy lubię, polecam? Lubię, polecam, stosuję i jest to u nas taki, mogę powiedzieć, numer jeden punkt, jeżeli o to chodzi. I to też jest bardzo duże wymaganie ze strony klientów. Badają nasze security posture różnymi narzędziami, więc też tutaj no, dla nas super ważną rzeczą jest to, żeby cokolwiek pokazują, jakiekolwiek tule, z których można skorzystać i nas prześwietlić, żebyśmy byli tam super piękni i zieloni.
Żebyście je uruchomili, zanim je klient uruchomi.
Też. To też robimy to cały czas i patrzymy, czy nic nam się tam nie rozdarło.
Dobry patent. No dobrze, jak już jesteśmy przy cyberbezpieczeństwie, mamy takie tradycyjne pytanie ze złotą rybką, dżinem, czy tam różnie nazywanym magicznym stworem,
który Radzieszem.
Właśnie, wyciągasz butelkę, a tam Rajesh w postaci Gina wypływa i mówi, sir, you have free wishes for IT security. Masz jakiś pomysł, co chciałbyś w świecie cyberbezpieczeństwa zmienić? Popuść wodze fantazji, tak żeby było, żeby wszyscy żyli szczęśliwie.
Na pewno bym go zapytał, czy mogę mieć więcej życzeń, bo 3 to pewnie trochę za mało. Jakbym musiał decydować o 3 życzeniach i tak jak powiedziałeś, żeby wszyscy żyli szczęśliwi, ja bym tu zahaczył o temat cyber security, ale też w ogóle temat IT, nowych technologii. Chyba bym spróbował jeszcze raz zrobić rewolucję smartfonową, w sensie cofnął się do tego czasu, gdzie pojawiły się smartfony i zrobiły się szeroko dostępne i trochę chciał móc wpłynąć na to, w jaki sposób jest to wdrażane, dla kogo, w jaki sposób jest to kontrolowane, bo też wielokrotnie mówiliśmy o tym i jeszcze będziemy mówić w naszych nagraniach, bo gdzie tu pomieliśmy ten temat CSR-owych naszych działań, to w sumie teraz taką dużą frajdę nam sprawia, że możemy komuś pomóc, robiąc firmy też na poważnie. Temat uzależnienia od telefonu, zwłaszcza wśród dzieci, no to jest katastrofa i to w którą stronę idziemy, z tym jest jeszcze bardziej katastrofalne. Teraz pojawił się temat AI, pojawił się. Też nikt o tym nie rozmawia, w którym kierunku to pójdzie. Przynajmniej nie próbuje nikt z tym nic zrobić, bo też nie da się pewnie nic z tym zrobić. Ale no co, ja mam czata GPT, moi synowie mają czata GPT. Teraz mówię, że to jest złe, ale sam im pozwoliłem zainstalować. Ale ostatnio zastanawiałem się nad tym, w którym kierunku to pójdzie, zwłaszcza, że on jest taki coraz bardziej rozmowny, taki conversational, a może za chwilę będzie taki czas, że dzieci nie będą chciały już rozmawiać z innymi ludźmi, tylko będą woleli rozmawiać ze sztuczną inteligencją, która zawsze jest zadowolona, która zawsze jest pozytywna, która zawsze wysłucha, zawsze odpowie. Jak to wpłynie na rozwój młodych ludzi, na ich psychikę? Ciężko ocenić. Wiemy, że telefony wpływają bardzo negatywnie. Zwłaszcza jeżeli są nadużywane, a chyba są nadużywane przez wszystkich, więc to byłaby pewnie taka pierwsza rzecz, jeżeli o to chodzi. Myślę, bo tutaj patrzę sobie na takie notatki, co sobie kiedyś zrobiłem, jeżeli chodzi o nasze filmy. Żeby nam się żyło lepiej, mi brakuje tego, żeby była taka większa trakowalność cyberprzestępców. Bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, no kiedyś ktoś, żeby popełnić jakieś przestępstwo, no to musiał zrobić to w jakiś sposób fizyczny, tak? Włamać się, wejść przez okno, wywalić drzwi, wyłamać jakąś szafę, kogoś uderzyć, jakieś ślady zostawić. No a dzisiaj się okazuje, że nie trzeba być specjalnym geniuszem komputerowym, żeby kogoś oszukać na duże pieniądze i nie zostawić ze sobą praktycznie żadnych śladów. Wy doskonale o tym wiecie i będzie prawdopodobnie coraz gorzej. To bym pewnie chciał, żeby się zmieniło, żeby jednak ci cyberprzestępcy nie mieli tak łatwo, a z tego co widzimy będą mieli coraz łatwiej i będą zawsze o krok przed nami. AI, o którym wszyscy mówili w 2023 roku, do popełniania cyberprzestępstw jest genialnym rozwiązaniem do automatycznego rezania endpointów, szukania podatności, szukania anomalii. To jest według mnie no, broń, która na pewno będzie przez nich wykorzystana i my jako osoby z tym walczące musimy też oczywiście to wdrażać i to znać i z tego korzystać, bo jak z pistoletami. Kto może powstrzymać złego gościa z bronią? No tylko dobry gość z bronią. I co trzecie, to może też może takie trochę bardziej ze strony IT bym powiedział i z mojej strony, żeby żyło mi się lepiej. Ja to bym marzył mieć taki CEO dashboard. Taki panel, w którym się świecą zielone lub czerwone lampki i mówią, że wszystko jest dobrze, tylko żeby one faktycznie działały i pokazywały tak wysokopoziomowo, ale też żeby można było zejść niskopoziomowo w różnych procesach, jak one funkcjonują i czy one funkcjonują dobrze, bo niestety w prowadzeniu firmy jest wiele takich obszarów, gdzie przez długi czas nie wiesz, czy to, co robię, a czasami nigdy nie wiesz, czy jakieś konkretne działania przyniosły pozytywny skutek, czy nie. I musisz żyć w takim świecie domysłów, w świecie stresu, czy to było dobre, czy my dobrze robimy, czy nie powinniśmy robić tego lepiej, a jak robi konkurencja i czy im to działa. A może zrobimy jakieś inne działania, czy to związane ze sprzedażą, z marketingiem, z cyber security, z rozwojem produktu, nie wiesz tego tak naprawdę i w momencie, kiedy też nad czymś pracujesz, to też nie wiesz tak naprawdę, gdzie jesteś. To zwłaszcza w świecie nowych technologii, jeżeli pracujesz nad produktem, to jest trochę takie przedzieranie się przez dżunglę z maczetą i no nie wiesz tak naprawdę, ile jeszcze będziesz szedł. Droga może ci się wydawać krótka, ale może ona ma 40 metrów, ale nie wiesz, ile będziesz tą maczetą musiał ciąć i co tam po drodze trafisz. To pewnie byłoby takie może nie dla mnie.
Wyczerpałeś 3 pytania, Rybka. Czy tam Radżesz schował się znowu do butli, ale my jeszcze mamy parę pytań. I kolejne już takie miękkie pytanie, to gdybyś nie pracował na swoim obecnym stanowisku, gdybyś nie robił tego, co robisz, to kim byś był?
Pilotem. Myślę, że byłbym pilotem. To był właśnie a propos tego Flight Simulator 4.0, o którym mówiłem. To było takie moje marzenie przez wiele lat. Może jak znajdę trochę czasu po zawale, jak go dostanę w końcu, to zapiszę się na PPL, tą pierwszą licencję turystyczną na jakąś Cessnę. Mam kolegę, który jest pilotem, który w ogóle porzucił IT, bo wcześniej był IT adminem, porzucił IT i przez 6 lat szkolił się na pilota samolotów pasażerskich i dzisiaj lata 767 Boeingiem 767 cargo, ale też mówi z drugiej strony, że to trawa zawsze jest bardziej zielona u sąsiada, więc patrzy na to, jak my pracujemy i też mówi, że zazdrości.
Z tym flight simulatorem to już wcześniej nie zdążyłem się wstrzelić, ale miałeś strasznego fuksa, bo mało jest, w zasadzie to jest chyba jedyna gra, przepraszam, wszystkich użytkowników flight simulatora, która przetrwała tyle lat, że możesz kontynuować pasję dzieciństwa, bo cała reszta wygląda jak bardziej, jak odtwarzasz nawet jakieś tam najnowsze wersje Settlersów, to jest do niczego, a tutaj masz taką kontynuację jednak tej przygody dzieciństwa.
Tak, ale to już nie Microsoft robił, tylko jakaś inna firma francuska, chyba Asobo. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o miodność tej gry, to, przepraszam, symulatora, to jakoś wydaje mi się, że ten grafika jest super, ale ten model lotu i to wszystko, to nie jest to, co było kiedyś. Ale może to tylko mi
się... Nigdy nie jest.
Nigdy nie można wracać też do tych starych gier, żeby sobie nie zepsuć tego wyobrażenia.
Tak, tak. No dobrze, słuchaj, bo teraz mam takie pytanie, na które w zasadzie nie spodziewam się usłyszeć odpowiedzi, bo ty pracujesz, nagrywasz, wymyślasz, walczysz, masz milion rzeczy, te 24 na dobę, to w zasadzie powinniśmy zapytać, skąd bierzesz pozostałe 24, którymi pokrywasz te zadania. No ale czy może masz jakieś hobby niezwiązane ze swoją pracą?
Wymuszenia
i jeszcze, na które jeszcze masz czas. No to dobrze, to było wcześniej. Tak?
Kontynuuję to cały czas, jego hobby teraz.
No nie, wydaje mi się, że te hejterowe nasze poczynania to jest odpowiednik mojego hobby. Chciałbym mieć, myślę, ale nie ma na to przestrzeni. Ja też jestem taką osobą, która nie wejdzie w coś, wiedząc, że coś innego przez to, że będzie ten efekt takiej krótkiej kołderki, tak, że tutaj coś zacznę zaniedbywać, a to faktycznie jest odpowiedzialność bardzo duża, która na mnie spoczywa, jeżeli chodzi o prowadzenie kołtu. No wiadomo, no, ja gdzieś tam jeżdżę na rowerze, ale to tak bardziej, żeby trochę potrenować, żeby trzymać się w dobrej formie, nie jestem jakimś tam zapalonym kolarzem. Tutaj za mną może widać kawałek, o widzicie tam chyba siodełko widać, mam też taki trenażer, więc też na nim kręcę, przed telewizorem sobie odpalam Zwifta, czyli taką wirtualne zawody. Jeżdżę na nartach trochę biegowych, zjazdowych, jeździłem na nartach zjazdowych, jeżdżę w ogóle od 32 lat, byłem też instruktorem, to tak a propos jednych z tych wcześniejszych prac moich. Ale to są, powiedzmy, takie dodatki i to nie nazwałbym tego moim hobby, że ja to robię tam co drugi wieczór czy co drugi dzień i że wszystko całe życie podporządkowuję. Całe życie raczej podporządkowuję pod pracę.
No tak to jest, jak się nie ma czasu na nic, moi drodzy. No dobra, lecimy dalej. Na jakim systemie pracujesz na co dzień? Możesz nam to zdradzić?
Jestem makowy, nie od zawsze, ale kiedyś, o widzicie, nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, ja kiedyś, moim hobby była muzyka i to od 16 roku życia grałem na perkusji i skończyłem tak naprawdę tak bardzo intensywnie grać na perkusji w 2010 roku, kiedy już wiedziałem, że moja przyszła żona jest w ciąży, że będziemy zakładać rodzinę, a też rozkręcała się praca w Code 2, ja wtedy miałem w ogóle i trasy koncertowe po Polsce, nic poważnego, ale no były to już, mieliśmy dwie płyty wydane, więc poświęcałem temu faktycznie wtedy
dużo. Zupełnie nic poważnego, nie, no, dwie płyty, trasy.
Nie, to nie był, wiecie, no ja porównuję, powiedzmy, tu do osób, które są gdzieś tam znane i rozpoznawalne.
No Metallica jeszcze ludzie rozpoznają, a twój zespół był na drugim miejscu, rozumiem.
Nie, był zdecydowanie na drugim od końca.
A nie był ostatni, to też się liczy.
Ale wtedy gdzieś tam, kiedy mocno, intensywnie ćwiczyłem i grałem i produkowałem muzykę, przesiadłem się z PC-ta na Maca, bo po prostu Maci są bardziej niezawodne w takich kwestiach gdzieś tam integracji z dodatkowymi interfejsami audio, i gdzieś tam bardzo mi się ten system spodobał, potem przestałem grać, wróciłem do technologii Microsoftowych, a od jakiegoś czasu stwierdziłem, że no, robię filmy, znowu montuję, znowu się pojawia temat audio, że przesiadam się na Maca i tak już mi się te nowe wersje spodobały, że już zostałem, więc teraz jestem tak naprawdę w 100% makowy.
No dobrze, panie multiinstrumentalisto. W sensie przenośnym, bo oczywiście tylko perkusja. Chyba, że grasz jeszcze...
Ja tam zanim zadasz pytanie, jak się nazywał ten zespół, Szymon, przyznaj się?
Micro Expressions, nie Microsoft, tylko Micro Expressions.
Teraz wszyscy googlają.
Chyba tak. Gdzieś tam są jeszcze dostępne. Na YouTubie na pewno są jakieś te piosenki z tych dwóch płyt.
A miałeś długie włosy?
Miałem.
Jak to sobie wyobrazić? Dobrze, spróbujemy po...
Czekamy na zdjęcie. Nie, czekamy na fotki. Jeżeli nie znajdziecie filmu, to musimy zobaczyć fotki. Także Szymon, musisz nam
wrzucajcie pokazać. W komentarzach i wpisujcie miasta. Ostatnie pytanie, na które niestety już odpowiedziałeś, więc cały suspens zniknął. Commodore czy Atari musimy zadać dla porządku kronikarskiego.
Commodore. Ale brata było, więc...
Ale nie miałeś Atari, więc musimy...
No nie miałem. Tak, Atari nie. U kolegi...
Może tutaj lepiej. Może tutaj lepiej, inaczej mogłoby się potoczyć twoje życie wtedy. Patrz na Adama na przykład. On miał Atari i gdzie wylądował?
War Games, tak.
No właśnie. Szymonie, strasznie ci dziękujemy za bardzo miło spędzony czas. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, posłuchaliśmy o mądrych pomysłach. Trzymamy kciuki za twój czas, za twoją dobę i za to, żebyś znalazł również w niej miejsce nie tylko na nowe odcinki hejterów, ale także na jakieś hobby dla ciebie. Zasłużyłeś.
Dziękuję bardzo.
Szymonie, jeszcze widziałem, że było parę pytań na czacie. Potem, jeżeli będziesz miał ochotę i czas, możesz pokomentować je na YouTubie. Także zapraszam serdecznie. I też bardzo ci dziękuję, że nas odwiedziłeś.
Dziękuję.
I do zobaczenia.
Trzymaj się. Do zobaczenia.
No to co, to zamykamy. Bez głównego aktora, to już teatrzyk, kurtyna i w ogóle. Widzimy się we wtorek.
Tak, widzimy się we wtorek na... Mam taki kubeczek za...
Oh my hug. Tak, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Przychodzimy tam ze Stefanami, więc jest taki mały challenge, zdjęcie z dwoma Stefanami naraz. My będziemy siebie bardzo skrupulatnie unikać i waszym zadaniem jest zrobienie sobie zdjęcia z dwoma Stefanami naraz. Komu się uda, ten będzie miał satysfakcję. Nie ma nagród.
Tak, my staramy się unikać siebie, więc jakby tu będzie też wyzwanie.
Ja go po prostu nie lubię w ogóle. Tak,
ale będę miał też naklejki, bo znalazłem, jeszcze mam w archiwum naklejki, więc jeżeli ktoś będzie chciał zdjęcie ze Stefanami plus naklejki, to łapcie nas na Omej Haku.
Też będę miał naklejki. Adam na każdej konferencji daje mi 500 naklejek rozmowy kontrolowanej, a wybierzecie tylko 50 i mam już 4 razy 450.
Nie biorą tylko 50, Adamie, tylko zawsze trzymasz je gdzieś w plecaku albo je skitrasz i potem mówisz, że nie masz.
Wiesz, ja mam roboty zawsze. Muszę wszystkim w dłoniu ścisnąć.
To ja będę rozdawał naklejki. Słuchajcie.
Do zobaczenia we wtorek.
Do zobaczenia we wtorek i za tydzień. Za tydzień też się widzimy.
Postaramy się. Bye, bye.
Pa.